Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Każdy z nas ma chyba jakąś ulubioną kreskówkę z dzieciństwa i ci starsi również, bo może nie wszyscy wiedzą, że ten gatunek jest już naprawdę leciwy. Przez ponad 100 lat pojawiło się mnóstwo bohaterów, którzy mieli nie tylko bawić, uczyć, ale też czasem siać propagandę i to nie tylko w Związku Radzieckim, bo Amerykanie też lecieli czasem na grubo. Dzisiaj omówimy sobie kilka kultowych kreskówek, które nie tylko czasem przekazywały fajne treści, ale również historia ich powstania bywała niesamowita. Czy myszka Miki zawsze była taka grzeczna? Jak cierpliwi musieli być fani Wilka i Zająca? Jak swoją karierę zaczynał Krecik i za co Oscara dostał Kaczor Donald? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Zacznijmy od klasyki z terenów nam bliższych, niestety, bo chodzi o Związek Radziecki. Sowieci w swojej historii wiele rzeczy Zachodowi podpierniczyli i bajki nie były oczywiście wyjątkiem, a najlepszym na to przykładem jest agresywna podróba Toma i Jerry'ego, czyli Wilk i Zając. Tylko że jak na Sowietów przystało, wszystko musiało być zdecydowanie bardziej toporne, na czele z głównym czarnym charakterem bajki, Wilkiem. Co tam, że to bajka dla dzieci? Typ potrafił w ciągu odcinka obalić flachę i wypalić paczkę szlug. Zresztą od tego się zaczął najsłynniejszy konflikt w świecie sowieckich bajek, bo Zając w pierwszym odcinku podczas podlewania kwiatków przypadkiem zgasił papierosa Wilkowi, no i tak jakoś wyszło, że od tej pory ten drugi tego pierwszego chciał zabić. W sumie sowiecki standard, chociaż w sumie nie do końca, bo jednak Wilk działał trochę wolniej niż KGB. W ciągu roku ukazywały się 2 odcinki, chociaż oczywiście były wyjątki, typu rok 1975, kiedy to nie ukazał się żaden, ale jak już coś wyszło, no to oczywiście nie mogło się obejść bez propagandy. Wiecznie podpity i nieudolny Wilk to było uosobienie państwowego obiboka, natomiast sprytny Zając to był przedstawiciel klasy robotniczej, który zawsze znajdzie wyjście nawet z najcięższej sytuacji i to do tego stopnia, że bezradnemu Wilkowi pozostaje tylko krzyczenie "Nu pagadi!", czyli "Ja ci pokażę". Co więcej, bo to nie koniec propagandowych wątków, o ile fabuła była z reguły, no wiecie, dość prosta w założeniu, to Wilk z Zającem mierzyli się często w miejscach ważnych dla propagandy, czyli na przykład w Domu Technika albo na Olimpiadzie. Oczywiście w Moskwie. To jednak nie wszystko, bo dzisiaj nikogo nie dziwi, jak czasem na podstawie kreskówki powstaje gra, jak to było na przykład z South Parkiem, ale w 1984, no to już niekoniecznie. Wilk i Zając to jak nie pierwsza, to jedna z pierwszych bajek, które przerobiono na grę. Oczywiście też kradzioną, tym razem Japończykom, bo to właśnie kolesie z Dalekiego Wschodu stworzyli taką prostą konsolę z jedną grą, która polegała na tym, że trzeba było wilkiem do koszyka zbierać jajka, które zrzucały kury. Sowieci podpierniczyli Japończykom konsolę, kury zamienili na zająca, a Wilk już w sumie był, więc fartem. Gra stała się gigantycznym hitem i krążyła nawet legenda, że jak się zdobędzie 1000 punktów, to ukaże się fragment niepublikowanego odcinka. A prawda jest taka, że po 999 gra się po prostu resetowała. Nie zmienia to jednak faktu, że Wilk i Zając był ogromnym przebojem w bloku wschodnim i nawet do dzisiaj w Rosji jest podobno jedną z najpopularniejszych bajek, ale nie tylko tam tworzono kultowe animacje. Nasi sąsiedzi z południa też mają się czym pochwalić. Chodzi nie tylko o Krecika, no ale dobra, już od niego zacznijmy, no bo widzicie, jak dzisiaj, z tego co mi kolega oczywiście powiedział, czeski przemysł wideo kojarzy się głównie z pornosami, no to za komuny było troszeczkę inaczej. A, no i żeby było jasne, mówiąc o naszych południowych sąsiadach z tamtego okresu, mówimy oczywiście o Czechosłowacji. Tak czy inaczej, w tejże Czechosłowacji żył sobie pan Zdenek Miller, który pewnego dnia dostał strasznie toporne PR-owe zlecenie. Otóż kazano mu stworzyć film edukacyjny, z którego najmłodsi widzowie dowiedzą się, jak powstają tkaniny. Takie, wiecie, na ubrania. No i pan Zdenek wyszedł w sumie z bardzo słusznego założenia, że skoro jego to ledwo co interesuje, to co dopiero dzieci. W związku z tym, żeby to miało jakikolwiek sens, to trzeba ten proces przedstawić w filmie animowanym, najlepiej jeszcze o przygodach jakiegoś sympatycznego zwierzaka. Tylko że pan Zdenek doskonale zdawał sobie sprawę, że Walt Disney na zachodzie już rozsławił mysz, kaczora i parę innych zwierząt. Nie chcąc więc zżynać, postanowił wymyślić coś nowego, coś swojego. Udał się do lasu, żeby poszukać inspiracji, a ta praktycznie wyrosła mu spod ziemi, bo się prawie wypierdzielił o kretowisko. Uznał, że może to jest jakiś pomysł, po czym wrócił do domu, żeby sprawdzić w atlasie, jak dokładnie wygląda kret i stwierdził, że o mój Boże, to jedno z najbrzydszych zwierząt, jakie w życiu widział. No i musi je w związku z tym upiększyć, bo jak to tak robić bajkę dla kilkuletnich dzieci o czymś, co wygląda jak skarpeta z paznokciami. To też narysował coś na kształt myszy, tylko bez uszu i dodał duże oczy zamiast tych takich, wiecie, szparek. I tak powstał krecik, który zadebiutował w 1956 roku. Pierwszy odcinek zgodnie z planem pokazywał, jak cały las pomaga krecikowi spełnić marzenie o posiadaniu własnych spodenek. Żaba pomogła moczyć len, jeż go wyczesał, dzięki borówkom zmienił się kolor, mrówki tkały, a na końcu rak dokonał krawieckich poprawek. I trzeba przyznać, że pomysł na przekazanie tego wszystkiego pan Zdenek miał znakomity. Tylko czy mógł odpocząć spokojnie? Absolutnie nie, bo krecik stał się wielkim hiciorem i zamówiono kolejne i kolejne odcinki, a z czasem ten sympatyczny zwierzak stał się kulturowym ambasadorem tamtych stron, mimo że przez całą swoją karierę wypowiedział tylko jedno słowo. To jednak nie koniec wkładu naszych kolegów z południa w świat kultowych bajek, bo był taki gość jak Wacław Twrtek, który stworzył dwie bardzo istotne książki, które później zekranizowano i powstały dwie kultowe produkcje. Pierwsza to Bajki z mchu i paproci, czyli przygody Żwirka i Muchomorka, a druga to wschodnia wersja Robin Hooda o wyglądzie dzisiejszego hipstera, czyli Rumcajs, który zadebiutował w 1967 roku. Sympatyczny brodacz był człowiekiem orkiestrą, mężem, dżentelmenem, dobrym ojcem, obrońcą zwierząt i ludzi, a także wygnańcem walczącym z brutalną władzą. I tutaj też się kłania propaganda, ponieważ jaśnie pan, z którym Rumcajs wojował, był stereotypowym szlachcicem, przedstawicielem znienawidzonych elit, z którym Rumcajs, czyli przedstawiciel ludu, zawsze sobie poradził i koniec końców jaśnie pana przechytrzył. Zanim przejdziemy do kreskówkowych hitów z Ameryki, to pozwólcie jeszcze, że krótko wspomnę o absolutnym fenomenie w naszej historii, mianowicie o jedynej kolaboracji, kooperacji Austriaków, Niemców i Japończyków, która nie przyniosła naszemu państwu śmierci i zniszczenia. Chodzi konkretnie o pszczółkę Maję, która powstała właśnie w wyniku współpracy twórców z tych trzech państw na podstawie książki z 1912 roku. Pszczółka Maja zadebiutowała pod koniec lat 70. i jak najbardziej to nie jest polska bajka, a oryginalnie czołówki wcale nie śpiewał pan Wodecki, tylko Karel Gott, który udowodnił, że po niemiecku nawet piosenka o niewinnej pszczółce brzmi jak rozkaz rozstrzelania. Polska wersja, podobnie zresztą jak niemiecka, stała się gigantycznym hitem, który miał zresztą też bardzo fajną wartość dodaną, bo nie tylko bawił, ale też przekazywał młodym ludziom sporo informacji o przyrodzie, a poza tym nie było topornej propagandy, więc wszyscy się tą bajką jarali, może z wyjątkiem pana Wodeckiego, który przez wiele lat był kojarzony głównie z piosenką z czołówki Pszczółki Mai, a nie z innymi świetnymi piosenkami, które zrobił. No dobra, przeskoczmy sobie za wielką wodę, bo nie możemy przecież mówić o kultowych bajkach bez wspomnienia sobie o pewnej myszy i kaczorze. Zacznijmy jednak od bohatera starszego, czyli od Mikiego, który debiut miał równie udany co Ala Janosz, ponieważ animację Plain Crazy pokazano tylko raz. Natomiast Miki wrócił w 1928 roku w animacji Parowiec Willy. To ważne, bo to była pierwsza animacja w historii z dźwiękiem. A kto jako pierwszy użyczył swojego głosu myszce Miki? Sam Walt Disney. Sympatyczna mysz stała się gwiazdą wielkiego, wielkiego formatu, a za jej stworzenie Walt Disney dostał nawet Oscara. Tylko pytanie, czy słusznie? Bo według ładnej wizerunkowo wersji to Walt Disney sam stworzył postać myszki Miki, obserwując mysz śmigającą po swoim gabinecie. Co prawda przez jakiś czas chciał nazwać tego bohatera Mortimer, ale jego żona namówiła go na Mikiego, no ale wszystko zostało w rodzinie. Jednak według innej wersji myszkę Miki stworzył Up Iwerks, ziomek i współpracownik Walta Disneya, który jako pierwszy miał narysować tego bohatera, a Walt Disney miał na siebie wziąć w produkcji scenariusze i żarciki. Żarciki zresztą lepsze lub gorsze. Jednak panowie po jakimś czasie się pokłócili. Ub założył nawet swoje studio, które miało konkurować z Waltem Disneyem, ale nie miał talentu do prowadzenia firmy i po jakimś czasie, i po przeprosinach, wrócił do Disneya, który to z kolei smykałkę do biznesu miał niesamowitą. Przykład? Ależ proszę uprzejmie, stworzył na przykład coś takiego jak Głupiutkie Symfonie, serię bajek, w której bardzo ważny był też Miki, ale to nie jest tutaj najważniejsze. Najważniejsza była tam muzyka. To ona miała tworzyć klimat i budować nastrój, zamiast dialogów. Walt Disney zrobił to specjalnie, żeby w ten sposób każdy mógł zrozumieć przekaz i żeby można było te bajki sprzedać lepiej za granicą. Jednak Walt Disney potrafił też zarobić na popularności myszki Miki, wychodząc poza samą kreskówkę. Na przykład sprzedał prawo do wykorzystania wizerunku Mikiego producentom zabawek i kosił na tym obłędne pieniądze, ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ książki myszki Miki też były bardzo popularne. W tych książkach były nie tylko historyjki, ale też gry czy teksty piosenek i zaledwie w ciągu pierwszego roku sprzedało się prawie 100 tysięcy egzemplarzy. Myszka Miki była obłędnie popularna. W 1932 roku jej fanklub miał już ponad 1 000 000 członków. Fajnie? Niby tak, ale jednak nie do końca, bo Miki stał się tak niesamowitym idolem dzieci, że trzeba go było w pewnym momencie tęgo ugrzecznić, bo wierzcie lub nie, ale na początku swojej kariery Miki miał sporo wspólnego z sowieckim wilkiem. Nie tylko pił i palił, ale też nie najlepiej się prowadził, delikatnie rzecz ujmując. No i nie podobało się to rodzicom, którzy pisali listy ze skargami, więc żeby podtrzymać popularność, w pewnym momencie Walt Disney zrobił z Mikiego takiego, wiecie, wiecznie uśmiechniętego i skorego do pomocy każdemu bezkonfliktowego typa. Ale spokojnie, fani kreskówkowych awanturników dostali kogoś w zamian. Bo 9 czerwca 1934 roku do światowej popkultury wjechał kreskówkowy odpowiednik Zbycha Stonogi, Kaczor Donald. Ten to się nie pierdzielił, mówił co myślał, a jak trzeba było, to i skopa potrafił wypłacić. Ale oczywiście miał też dobre strony, bo szorstką, ale zdecydowanie miłością darzył swoich 3 siostrzeńców, Chyzia, Dyzia i Zyzia, no i oczywiście swoją kaczą dziewczynę Daisy. Nam w Polsce Kaczor Donald kojarzy się w sumie równie mocno z bajką, jak i z magazynem Kaczor Donald, który czytał chyba każdy w moim wieku. Co więcej, który ukazuje się już od 25 lat i właśnie ukazał się jego 1000 numer. Ale my wróćmy jeszcze na moment do samej bajki, która była ekstremalnie popularna w bardzo nieciekawych czasach, podczas II wojny światowej. I w pewnym momencie Amerykanie postanowili zaprzęgnąć Kaczora do walki z nazizmem. Powstała cała seria odcinków o przygodach Kaczora Patrioty sypiającego w piżamie w narodowe barwy, w których to oczywiście walczył z nazistami. Przekazów propagandowych było tam mnóstwo. Raz na przykład przekaz był jasny. Każdy powinien się zaciągnąć do wojska pomimo swoich wad. No bo nawet jak Kaczor Donald dał radę, mimo platfusa i swojego daltonizmu przejść przez komisję, to ty też dasz radę, obywatelu. Innym razem Donald pokazywał, na co idzie kasa z podatków. W tym przypadku na samoloty, okręty, czołgi i inny sprzęt do walki z wrogiem, ale i tak absolutnym mistrzostwem w tej kwestii okazał się odcinek Der Führer's Face. W tym odcinku Donald miał koszmar, że przyszło mu żyć w nazistowskich Niemczech i w sumie nie wiadomo, co tam było gorsze, czy to, że szedł do roboty dźgany bagnetami w Cooper, czy może to, że pracował w fabryce broni, od której ginęli niewinni, czy może to, że cały czas trzeba było hajlować, chwaląc w ten sposób nie tylko Hitlera, ale też Hirohito i Mussoliniego. W sumie wszystko tam hajlowało, ludzie, zwierzęta, przedmioty. Na szczęście pod koniec okazywało się, że to był tylko zły sen i Kaczor Donald mógł się spokojnie przytulić do miniaturki Statuły Wolności. Toporne? Być może, ale Oscar za to wjechał w 1943 roku. Na szczęście po wojnie Kaczor Donald nie był już tak maglowany przez propagandę i mógł wrócić do swoich codziennych przygód, które przez kolejne lata pokazały, jak złożona to jest postać. Uniwersum się rozkręcało, a Donald chwytał za serducha kolejne pokolenia, nie tylko z ekranów, ale też z kartek, komiksów, i sami możecie się o tym przekonać. Komiksy z Donaldem wydaje u nas Egmont i tak jak już zdążyłem wspomnieć, niedawno ukazał się magazyn komiksowy numer 1000. To jest zresztą znakomita okazja, żeby sentymentalnie wrócić do dawnych lat i przekonać się, czy aby się Kaczor Donald nie zestarzał. Albo od razu wam powiem, że nie, ale lepiej będzie, jak sprawdzicie to sami. Link znajdziecie w opisie naszego filmu, a my, poza tym, że oczywiście widzimy się niebawem, to jeszcze życzymy Kaczorowi Donaldowi, Oldboyowi w magazynach dla dzieci, kolejnego 1000 wydań.